Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Jarosław Gołofit w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś naszym gościem jest dr Kinga Smoleń z Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
A dziś porozmawiamy o Turcji. Jest kilka wydarzeń, procesów, które warto skomentować. Zacznijmy od tego, co się wydarzyło w poniedziałek. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan przesłał do parlamentu wniosek ratyfikacyjny dotyczący akcesji Szwecji do NATO. No i zacznijmy od tego. Mieliśmy też okazję na ten temat rozmawiać i komentować stanowisko Turcji w tej sprawie, ale zacznijmy od tego, dlaczego prezydent Erdoğan tak długo zwlekał z tą decyzją?
No zdecydowało o tym kilka czynników. Przede wszystkim prezydent Turcji traktował wejście, ewentualne wejście Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego jako swego rodzaju kartę przetargową w rozmowach z Zachodem, zwłaszcza ze Stanami Zjednoczonymi. I tutaj w tym kontekście kluczowe kwestie rozbijały się po pierwsze o zakup myśliwców F-16, to także przypominając przed laty Turcja została wyłączona jakby z listy państw, które mogą zakupić myśliwce od Stanów Zjednoczonych, z tego względu, że nawiązała kontrowersyjną współpracę z Federacją Rosyjską i dodatkowo zakupiła system obrony przeciwlotniczej od Rosjan. Co jak wiemy, w naturalny sposób, prawda, zaburzyło tą spójność Sojuszu Północnoatlantyckiego i postawiło pod znakiem zapytania także Turcję jako wiarygodnego sojusznika.
No, druga armia NATO.
Druga armia NATO, tak jest. Tym bardziej państwo, które w składzie wkłada drugie co do wielkości największe składki, jeżeli chodzi o sferę wojskową. Czyli jest to partner na pewno poważny, istotny, z którym należy się liczyć. Kolejna istotna kwestia to jest oczywiście spór Turcji, wieloletni spór Turcji z Grecją. Chodzi tutaj o wyspy znajdujące się na Morzu Egejskim i tutaj każde z tych państw w różny sposób interpretuje jakby przynależność tych wysp. Ja nie będę wchodziła w ten wątek, tylko tutaj chodziło o to, że Turcy dążyli do tego, aby Stany Zjednoczone dały tutaj w ich rozgrywkach z Grekami im wolną rękę. Podobnie kwestia się rozbijała o Syrię i działania Turcji na północnych obszarach tego państwa w kontekście walk z Kurdami, z bojówkami kurdyjskimi. Chodziło tutaj o rozbicie ich, tutaj jednych z ostatnich rozdziałów i ewentualny podział, prawda, stref wpływów w Syrii, bo już wiemy, ten konflikt w Syrii jest jakby, nie jest formalnie zakończony, ale realnie możemy powiedzieć, że już wygasł. Co jest także istotne. Jeżeli chodzi o samą Szwecję, to Turcja oskarżała jej władze o to, że sprzyjają kurdyjskim bojownikom z partii pracujących Kurdystanu, czyli z tej organizacji, która ze względu na ogromną skalę przemocy, jaką stosuje, uznawana jest przez część społeczności międzynarodowej, w tym przez samą Turcję, za organizację terrorystyczną. I to były takie główne, kluczowe wątki, ale mówię, najważniejszą kwestią były te rozmowy Turcja-Stany Zjednoczone. Czyli mamy tutaj zakup...
Czyli wprost konkretne interesy, konkretne interesy Turcji były postawione na tej szali. Ale co w takim razie zmieniło się w ostatnim czasie, że prezydent Turcji jednak zdecydował się na taki gest? Co go do tego przekonało? Czy te interesy, czy te cele, które no właśnie miały przeważyć na tej decyzji, zostały osiągnięte, czy nie?
Problemy zdecydowały o zmianie stanowiska prezydenta Turcji zdecydowały po pierwsze sytuacja wewnętrzna, czyli problemy wewnętrzne w samej Turcji i po drugie zmiana geopolityczna w regionie Bliskiego Wschodu. Jeżeli chodzi o ten wątek wewnętrzny, to jak pamiętamy, od wielu lat Turcja boryka się z poważnymi problemami natury ekonomicznej. Mam tutaj na myśli zwłaszcza hiperinflację, która teraz miała już spaść do 80-60%. Nawet niektóre tutaj, niektórzy analitycy podają, podają, że ten wskaźnik jest niższy.
No, chociaż ale dalej... były takie okresy, że mówiono o 170-180%.
Tak, nie, tak. Taka sytuacja miała miejsce jeszcze kilkanaście miesięcy temu, ale przed wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi, które odbyły się w maju tego roku w Turcji, AKP, czyli partia rządząca, podjęła szereg działań, aby oczywiście tą sytuację troszeczkę w kontekście inflacji ustabilizować. Udało się zbić tą inflację, ale oczywiście w niezadowalający sposób. Inwestorzy odpłynęli. I aby dalej gospodarka Turcji mogła rozwijać się, potrzebny koniecznie jest napływ inwestycji zagranicznych, zwłaszcza tych z państw zachodnich. Więc jakby tutaj Turcja musi być wiarygodnym partnerem, musi być partnerem, z którym także warto wchodzić w sojusze, warto robić biznesy. To jest ta istotna kwestia. Natomiast jeżeli chodzi o ten wątek geopolityczny, to tutaj kluczową rolę oczywiście odegrały te tragiczne wydarzenia w Strefie Gazy, ale i w Izraelu, czyli zapoczątkowany przez atak Hamasu na Izrael. I tutaj Turcja obawia się z jednej strony rozlania się tego konfliktu, prawda, na cały region Bliskiego Wschodu. Obawia się także zaangażowania się w ten konflikt poprzez Hezbollah Iranu i w dłuższej perspektywie czasu tego, że także sojusznik Turcji, mam tutaj na myśli Azerbejdżan, także, który paradoksalnie jest związany sojuszem z Izraelem i jakby zwalcza Iran, że on w momencie wejścia Iranu do tej konfrontacji w regionie, no to w tej sytuacji jakby też postawi samą Turcję ze względu na jej zobowiązania sojusznicze również w trudnej sytuacji. To są te główne kluczowe wątki. Tylko to jest dość złożona kwestia. Tą kwestię konfliktu Izrael-Palestyna i Turcja należy analizować jeszcze jakby w o wiele szerszym kontekście. Mianowicie Turcja oczywiście wzywała obie strony do deeskalacji, do zakończenia konfliktu. Oczywiście zaoferowała jak zawsze, co jest taką cechą charakterystyczną polityki zagranicznej Turcji, zaoferowała swoje pośrednictwo, prawda, w rozmowach pomiędzy skonfliktowanymi stronami. Oczywiście także udzieliła pomocy humanitarnej mieszkańcom Strefy Gazy. I niby mieliśmy tutaj dążenie do deeskalacji, do rozmów pokojowych, ale z drugiej strony w tym przekazie oczywiście Turcja wskazywała winnego. Winnym miał być oczywiście Izrael, który zaatakował punkty cywilne, chociażby szpital. Ten wątek był bardzo poruszany, jakby także, mówiąc kolokwialnie, nakręcany w mediach tureckich. Przez co, aby oczywiście no, w jakiś sposób naszkicować ten obraz tego konfliktu i narzucić narrację i Turkom, ale także i sąsiadom w regionie, kto tutaj w jakiś sposób odpowiada za ten konflikt. I tutaj tak naprawdę to pokazuje nam, że w tym konflikcie Turcja wspiera może nieoficjalnie, ale bardziej sprzyja Hamasowi i Strefie Gazy, gdyż jak wiemy, ona się opowiada za utworzeniem państwa dla Palestyny ze stolicą we wschodniej Jerozolimie. Ale z drugiej strony Turcja także nie może prowadzić zbyt konfrontacyjnej polityki z Izraelem. Raz, no to mogłoby w jakiś sposób skazywać się na izolację, jakiś rodzaj izolacji w regionie. Dwa, Izrael jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. I o ile Turcja krytykuje i Stany Zjednoczone, i Izrael za bardzo taką być może ofensywną politykę w regionie, narzucającą pewne rozwiązania w regionie, za dominację w regionie, to jednak musi liczyć się z tymi partnerami. Czyli jakby konkludując ten złożony wątek, z jednej strony to jest jakby ta ostatnia dyplomacja i działania Turcji, to jest klasyka balansowania przez Turcję pomiędzy dwiema stronami, próba pokazania, że jesteśmy w miarę neutralni, chcemy ze wszystkimi rozmawiać i to ma w jakiś sposób też i załatwiać interesy Turcji, czyli umożliwiać jej rozmowy i bliskie relacje ze Stanami Zjednoczonymi, umożliwiać jej bliskie relacje, mieć bliskie relacje ze Strefą Gazy, nie konfliktować się z państwami regionu, mam tutaj na myśli Izrael, i to ma także budować wysoką pozycję w wymiarze geopolitycznym Turcji, bo od czasu wydarzeń arabskiej wiosny, kiedy wojna w Syrii jakby zaprzepaściła plany Turcji o tym, żeby stać się mocarstwem regionalnym, to od tego czasu Turcja stara się, podjęła działania, aby raz wyjść z izolacji regionalnej, dwa podjęła działania, aby stać się mocarstwem regionalnym, a nawet według niektórych analityków stać się także być może państwem, które przewodzi także państwom południa. Więc mamy aspiracje i ogromne złożone interesy.
To jeszcze wracając właśnie do tych interesów związanych z tą przez miesiące de facto blokadą tego procesu akcesyjnego Szwecji do NATO. Wspomniała Pani o tej chęci zakupu samolotów myśliwców F-16. No, tam też przyszło takie stanowisko ze Stanów Zjednoczonych, które jednak dały zielone światło, dają nadzieję. Czyli część tych interesów wprost prezydent Erdoğan załatwił i brakuje już mu argumentów, jak rozumiem, do tego, żeby w jakiś sposób blokować członkostwo Szwecji w NATO.
Z jednej strony tak, mamy część interesów załatwionych, ale z drugiej strony, tak jak mówię, jeszcze kilka tygodni temu, właściwie kilkanaście dni temu można powiedzieć, także Turcja jakby udzielała schronienia dla przywódcy Hamasu, czyli tej organizacji, która, przypomnę, dokonała ataku na Izrael i uznawana jest za organizację terrorystyczną przez część społeczności międzynarodowej. I tutaj udzielanie schronienia jej przywódcy i takie dość bliskie relacje z tą organizacją też rzucało się cieniem na kontakty Erdoğana ze Stanami Zjednoczonymi. I on chce jakby właśnie poprzez te próby, próby wejścia w rolę negocjatora pomiędzy Palestyną i Izraelem, on chce jakby i przez to usunąć te kontrowersje, które narosły pomiędzy Turcją a Stanami Zjednoczonymi, a z drugiej strony też mieć otwartą kartę, otwarty front do tego właśnie, aby umacniać swoją pozycję w regionie. Więc on powiedział, ok, Szwecja może wejść do Sojuszu Północnoatlantyckiego, wywiążemy się z tej obietnicy, którą złożyliśmy jeszcze przecież kilka miesięcy temu. Więc to jest jakby nasz znak dobrej woli.
A co dalej? No bo właściwie tak, z tych komunikatów, które płyną ze strony administracji prezydenta, no nie ma takich bardzo konkretnych informacji, kiedy ewentualnie taki wniosek będzie głosowany w parlamencie, czy wiadomo, kiedy do niego mogłoby dojść, no i czy w związku z tym należy się spodziewać może jakichś niespodzianek, czy jednak to głosowanie będzie jedynie formalnością?
Znaczy, nie został podany, prawda, termin, kiedy tutaj ta kwestia zostanie podjęta na forum parlamentu Turcji, ale ja nie spodziewałabym się jakichś negatywnych niespodzianek. Proszę sobie przypomnieć przypadek Finlandii. Tutaj bardzo szybko parlament Turcji przegłosował członkostwo, zgodę na członkostwo tego państwa w Sojuszu Północnoatlantyckim i biorąc pod uwagę, że rządząca Partia Sprawiedliwości i Rozwoju posiada większość w parlamencie i mamy taką dominującą pozycję prezydenta w państwie, więc to jest po prostu kwestia przeprowadzenia tego procesu w takim wymiarze administracyjnym, więc myślę, że to jest prawdopodobnie do miesiąca, jeżeli nie pojawią się jakieś wątki natury, myślę, geopolitycznej, to Turcja nie będzie tego przeciągała, tylko postawi kropkę nad i.
To jeszcze chciałem zapytać, no właśnie, kropka nad i. Pytanie, czy ta kwestia rozszerzenia NATO to jest jakoś temat, jakoś szerzej komentowany, analizowany przez elity polityczne w Turcji, czy społeczeństwo tureckie, czy to jest taka sprawa, którą może my bardziej w tej części Europy bardziej się ekscytujemy niż tureckie władze i tureckie społeczeństwo?
Na pewno jest to wątek o wiele bardziej dla nas bliższy ze zrozumiałych względów. Kwestia rozszerzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego, jeżeli chodzi o ten przekaz medialny, ona wybrzmiewała chociażby w tureckich mediach w tym kontekście, że być może sojusz będzie kładł większy nacisk ze względu na wojnę na Ukrainie i dowartościowywał tą północną flankę NATO, pomijając flankę południową. Ale jeżeli chodzi o opinię publiczną i o nastroje chociażby samych Turków, to nie jest kwestia, która byłaby dla nich w jakiś sposób kluczowa, która pojawiałaby się w takim szerszym kontekście w debacie publicznej. Obecnie Turcy żyją, tak naprawdę społeczeństwo żyje konfliktem w Strefie Gazy. Tym bardziej, że Turcy czują taki związek kulturowy z Palestyńczykami i popierają utworzenie dla nich niepodległego państwa. I jakby biorąc pod uwagę to, że ta skala tragedii, katastrofy humanitarnej jest właśnie świadomie także nagłaśniana przez władze w Turcji i przekazywana w mediach, to też eskaluje to negatywne emocje i chociażby protesty na ulicach o charakterze propalestyńskim. Więc to jest ten moment, to są te jakby kwestie, które tak naprawdę zajmują Turków. Natomiast jeszcze troszeczkę nawiązując do pytania pana redaktora, to ja jakiś czas temu dotarłam do takich ciekawych analiz, z których wynika paradoksalnie, że o ile możemy jednoznacznie stwierdzić, że Turcy nie popierają agresji Rosji na Ukrainę, to jednak Turcy byliby skłonni zaakceptować, a nawet tak dowartościować pozytywnie bliższe relacje Turcji z Chinami oraz z Rosją. Czyli nie ten kierunek jak euroatlantycki, tylko nazwijmy go bardziej azjatycki. Tutaj to jest taka ciekawostka, która jednak pokazuje, że to budowanie negatywnego wizerunku Zachodu przez władze w Turcji jednak przyniosło pewne konsekwencje. Czy dla nas pozytywne, to raczej w to wątpię.
No tak, to prawda. Natomiast jeszcze kończąc wątek szwedzkiej akcesji przyszłej do NATO w Szwecji, właściwie można powiedzieć po tej decyzji prezydenta Erdoğana mamy takie zachowanie niemal euforyczne. Premier tego kraju Ulf Kristersson mówi, to wspaniała wiadomość. Minister obrony mówi o tym, że jest to krok w dobrym kierunku. Padają też słowa o tych decyzjach, które są decydujące dla pokoju zarówno w Szwecji, jak i w Europie. I więc jeszcze tylko krótkie pytanie, czy ta decyzja tureckich władz, decyzja prezydenta i jak się spodziewamy, pewna formalność, jeśli chodzi o decyzję tureckiego parlamentu, będzie miała jakiś wpływ na pani zdaniem na decyzję węgierskiego parlamentu, bo przypomnijmy, to jeszcze Węgrzy w tej chwili są tym, można powiedzieć, ostatnim blokującym krajem.
Węgrzy nigdy nie zgłaszali jakichś takich większych zastrzeżeń, prawda, do rozszerzenia NATO o Szwecję. I tutaj jakby dlaczego jeszcze nie ratyfikowali tej umowy? To pewnie zdecydowało o tym takie względy sojusznicze, wspólne interesy, jakie łączą Węgrów oraz Turków. Mam tutaj na myśli chociażby sektor energetyczny. I Węgrzy powiedzieli już kilkakrotnie, że tylko i wyłącznie czekamy na tą decyzję Turcji i wtedy również my rozpoczynamy nasz proces formalny dotyczący przypieczętowania tego członkostwa Szwecji w NATO.
Czekamy zatem na tę decyzję. Przypominam, dziś gościem Studia Wschodniego jest dr Kinga Smoleń z Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UMCS. Do naszej rozmowy w Studiu Wschodnim wracamy za kilka chwil.